Koktajlem Mołotowa w synagogę w Warszawie. W rękach służb 15-latek, który miał próbować podpalić tę świątynię zeszłej nocy. Groźna polityka Moskwy względem Warszawy. Mówił o niej w radiu RMF24 były prezydent Aleksander Kwaśniewski. Co wiemy, a czego nie wiemy o Unii Europejskiej? Koniecznie posłuchajcie. W rękach policji jest 16-letni obywatel Polski. Zatrzymano go w sprawie próby podpalenia synagogi Nożyków w Warszawie. Nastolatek miał zeszłej nocy rzucić butelkę z łatwopalną cieczą w ścianę świątyni przy ulicy Twardej w centrum stolicy. Ile czasu potrzebowali policjanci, by zatrzymać podejrzanego? O tym nasz reporter Michał Radkowski.
O niemal 20 godzin szukali osoby, którą zarejestrowały kamery monitoringu. Około pierwszej w nocy ktoś rzucił koktajlem Mołotowa w stronę synagogi. Patrolujący teren policjanci szybko opanowali pożar, ale sprawcę nie ujęli. Udało się to dopiero wieczorem.
Do zatrzymania doszło około godziny 20 w jednym z mieszkań na terenie warszawskiego Bemowa.
Powiedziała mi komisarz Małgorzata Wersocka. Wiadomo, że nad zatrzymaniem 16-latka pracowali nie tylko warszawscy policjanci, ale też funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Więcej informacji o podejrzanym policja na razie nie podaje. Dopiero w toku śledztwa zostaną wyjaśnione motywy, jakimi kierował się nieletni.
Polityka Putina jest jasna, groźna dla Polski, a sam Putin jej nie ukrywa, mówił w internetowym radiu RMF24 Aleksander Kwaśniewski. Były prezydent był naszym gościem z okazji 20-lecia Polski w Unii Europejskiej. W wywiadzie z Tomaszem Terlikowskim Kwaśniewski przypomniał rozmowę z Putinem jeszcze z roku 2002.
To wtedy miał usłyszeć od prezydenta Federacji Rosyjskiej groźne dla wszystkich sąsiadów słowa.
Zapytałem, jakie są twoje główne cele. On powiedział dwie rzeczy. Pierwsza, przywrócić Rosji należną pozycję w polityce międzynarodowej. To jest dość oczywiste i każdy prezydent nawet małego kraju powiedziałby pewno to samo. Ale drugie było groźniejsze. Powiedział, chcę odbudować wielką Rosję.
I to właśnie te słowa oznaczają najwyższe zagrożenie dla Ukrainy.
Putina nie da się dzisiaj zatrzymać łatwo. Taktycznie można go zatrzymać poprzez jakiś rozejm, że on powie, dobra, Donieck mój, Ługańsk mój, Krym mój, no a resztę to już sam
zobaczymy,
ale oczywiście żadne NATO w sprawie Unii Europejskiej będzie wkładał kij w szprychy jak się da, żeby za kilka lat powtórzyć, czy hybrydowo, czy w inny, czy politycznie, czy w inny sposób działania na rzecz posiadania Ukrainy w swoich rękach.
Ale zagrożone są też Mołdawia czy Białoruś. To dlatego tak istotna jest pomoc dla Ukrainy.
A cała ta rozmowa jest na rmf24.pl. Za nami 1 maja, dokładnie 20 lat temu, powtórzę, Polska stała się członkiem Unii Europejskiej. Duży ruch w ostatnich dniach był w warszawskim biurze Parlamentu Europejskiego i o tym, co dzieje się w tej placówce, z Witoldem Naturskim z działającego w Polsce biura parlamentu rozmawiał nasz reporter Michał Dobrołowicz. No, przychodzą ludzie i pytają.
A jakie to są pytania na przykład?
No, choćby od tak prostych, ilu osób wybieramy do Parlamentu Europejskiego, wbrew pozorom nie takie proste, bo tak jak powiedziałem, to się zmieniło od ostatniego czasu, poprzez na przykład to, co Polska konkretnie zyskała, będąc w Unii Europejskiej, albo czym Parlament Europejski się zajmuje, albo na czym polega stanowienie prawa europejskiego, a więc również naszego krajowego. Szereg pytań.
A czy jest coś, co na podstawie tych rozmów widzi pan, że my często nie wiemy, albo wiemy nie do końca dokładnie, a warto, żebyśmy wiedzieli o Unii Europejskiej?
Jeśli chodzi o wybory, to jedną z najważniejszych rzeczy, która wydaje mi się umyka nam, jest to, że europosłowie to nie są jacyś inni posłowie, inni prawodawcy niż ci krajowi. Oni też tworzą prawo i w dodatku oni tworzą prawo, które nas na co dzień dotyczy, a więc są bardzo ważni i Parlament Europejski jest bardzo ważny.
Wiele cennych informacji o rocznicy wejścia Polski do Unii Europejskiej mamy na rmf24.pl. Polecamy tam również quiz wiedzy na ten temat.
Sport w faktach RMF FM.
Już dziś na Narodowym wielkie piłkarskie święto. Finał Pucharu Polski. O trofeum powalczą pierwszoligowa Wisła Kraków i grająca w Ekstraklasie Pogoń Szczecin. Ta druga ekipa staje przed szansą na wywalczenie pierwszego trofeum swojej historii. O tym, jak na przestrzeni lat radziły sobie Wisła i Pogoń, z Pawłem Czado, współautorem książki o Pucharze Polski, rozmawiał Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM. Posłuchajcie.
Pogoń Szczecin, Wisła Kraków. Można powiedzieć, że to takie zderzenie dwóch zespołów, które w historii Pucharu Polski osiągnęły bardzo dużo, a drugi grał wiele razy, ale jeszcze tego trofeum nie podniósł, czyli Pogoń Szczecin, czyli takiej dobrej firmy Pucharu Polski kontra taki pretendent do tego pierwszego trofeum.
To prawda, choć ja myślę, że Wisła Kraków tak naprawdę na pewno chciałaby znacznie więcej osiągnąć, bo w tych rozgrywkach, bo co by nie powiedzieć, jest historycznym pierwszym zdobywcą Pucharu Polski, jedynej edycji jeszcze przedwojennej w 1926 roku. Wielkie apetyty i potem Puchar Polski się w Wiśle źle kojarzył. Właściwie przez Puchar Polski ma jeden tytuł mistrza Polski mniej. To jest słynna historia z 1951 roku. Wtedy polską piłką, jak wszystkim, rządził komunizm, a właściwie stalinizm. I zdecydowano wtedy, że jeszcze przed rozgrywkami, że tytuł mistrza Polski będzie należał do tego, kto zdobędzie główne trofeum nowych rozgrywek, niby takich jak w Związku Radzieckim, ale tak naprawdę nikt wtedy sobie nie zdawał sprawy, że dokładnie ten format rozgrywek ma ogromne tradycje, jest popularny przede wszystkim w Anglii, kapitalistycznej, paskudnej Anglii, no ale wszyscy byli zapatrzeni na ZSRR. Dochodziło do takich absurdów, że były mecze, że w trakcie akademii mecz był pretekstem, piłkarze ustawiali się w żywy napis Stalin, to był 51 rok. No, generalnie skończyło się tak, że w finale spotkały się Ruch Chorzów i Wisła Kraków, po obu stronach wielcy piłkarze. Wisła wtedy w lidze pokonała Ruch dwa razy, natomiast co z tego, jak wtedy była tylko mistrzem ligi? Ruch ten najważniejszy mecz, ten finał wygrał i dzięki temu w 51 roku jakby rozpoczął dynastię, bo później już normalnym ligowym mistrzem Polski w 52, 53 przerwał serię Wisły, która wcześniej właśnie była ligowym mistrzem w 49-50 roku. Także Puchar Wiśle generalnie źle się mógł kojarzyć. Potem zdobywała ten puchar jeszcze tylko, to też jest zdumiewające, bo zdobyła go raz w latach 60., w 67., a potem ta Wielka Wisła Henryka Kasperczaka, kiedy były dwa finały pucharu w latach 2002-2003. To była rzeczywiście ta Wielka Wisła z Żurawskim, Kosowskim i to był walec, który zjeżdżał wszystkich. No ale od tego chwili właściwie upłynęło już prawie ćwierć wieku i Wisła również właściwie od tego czasu może obejść się smakiem. Nie zdobywała ani razu już potem Pucharu Polski. A Pogoń? Z Pogonią jest niezwykła historia o tyle, że Pogoń trzy razy dochodziła do finału Pucharu Polski i za każdym razem przegrywała go 0-1. Więc ten, kto strzeli bramkę w finale dla Pogoni, to już przechodzi do historii tego klubu bez względu na wynik. No Pogoń rzeczywiście miała pecha, bo dwa razy dochodziła do finału na początku lat 80. Przegrała z Lechem, przegrała z Legią i załatwiał ją piłkarz, którego bardzo chciała mieć i walczyła o niego wcześniej. Wywodził się niedaleko zresztą z miejscowości niedaleko Szczecina, 170 km Koszalin, no, ale przyjęli go inni, to wybitny piłkarz Mirosław Okoński, który robił karierę przede wszystkim w Lechu. Do Pogoni nigdy nie trafił i zdobywał te sukcesy właśnie z tymi rywalami, a Pogoń musiała czekać aż do dziś. Można powiedzieć, że moim zdaniem jest faworytem w tej rozgrywce. Niedawno byłem na meczu w Szczecinie, na meczu Pogoni z Ruchem i Pogoń prezentowała się rzeczywiście świetnie. Przede wszystkim jest też tam ogromne zapotrzebowanie na sukces, no bo Pogoń nigdy nie była mistrzem, Pogoń nigdy nie zdobyła pucharu, a stadion, piękny, nowoczesny stadion był pełen. Pogoń nie ma generalnie tam na Pomorzu Zachodnim konkurencji. Wszyscy kibicują Pogoni i wszyscy czekają wreszcie na ten pierwszy sukces. Czy do niego dojdzie? Nie wiem. Bo Puchar Polski, jeśli jeszcze miałbym coś powiedzieć o pucharze, to największa sensacja w Pucharze Polski miała też miejsce za sprawą Wisły Kraków. W 1965 roku jedyny raz do finału Pucharu Polski dotarła drużyna z okręgówki. To był największy sukces chyba aż do dziś drużyny z województwa lubuskiego, Czarni Żagań. Oni doszli aż do finału, w finale nie dali rady Wielkiemu Górnikowi, z Orestem Polem przegrali 4-0, ale wcześniej po kolei eliminowali rywali w zupełnie nieprawdopodobny sposób. Po trzech dogrywkach i raz pomógł im wolny los. Właśnie w ćwierćfinale wyeliminowali Wisłę Kraków. Był 1-1 się skończyło, był trzy dogrywki i wolny los. Losowanie zdecydowało, kto zagra dalej. Zagrali Czarni, malutki klubik. Doszedł do finału i tu jest ciekawostka. Górnik wtedy został też mistrzem Polski.
więc w Pucharze Zdobywców Pucharów powinni zagrać czarni, ale PZPN bał się kompromitacji, jak to drużyna z okręgówki w Pucharze Zdobywców Pucharów, no i chciał, żeby zagrała Legia. Dlaczego Legia? Nie wiem, no ale tak chciał. Natomiast no UEFA pilnuje sportowych zasad, nie zgodziła się na to i ostatecznie nikt nie zagrał.
Jeszcze chciałem ciebie zapytać, bo ty świetnie znasz historię Pucharu Polski. Czy to jest trofeum, które cieszyło się prestiżem przez lata? Bo mam wrażenie, że PZPN na nowo próbuje odbudować prestiż tego trofeum. Finał na Narodowym to też pokazuje, że na tym największym polskim obiekcie no, ten finał jest rozgrywany. Więc czy trochę prestiż tego Pucharu Polski wraca?
Ja zawsze uwielbiałem rozgrywki Pucharu Polski, przyznam, i zawsze dla mnie osobiście było ważne, ale faktem jest, że zawsze przegrywał z ligą. W 1926 roku rozegrano ten pierwszą, jedyną przed wojną edycję, zarzucono ją między innymi właśnie dlatego, że nie budziła większego zainteresowania. Finał, który wygrała Wisła ze Spartą Lwów, zgromadził 2000 ludzi i to był jeszcze moment, kiedy nie było ligi, bo liga, co prawda Mistrzostwa Polski były od początku lat 20. rozgrywane, ale w formacie ligowym dopiero od 27 roku. No przyszła liga i zupełnie nikt już nawet nie myślał o wznowieniu rozgrywek pucharowych. Natomiast potem one były rzeczywiście traktowane czasami po macoszemu. Ten turniej 1000 drużyn z 1951 roku to było coś. No ale potem rzeczywiście pomogło na pewno format rozgrywek międzynarodowych. No, zdobywca pucharu grał w Pucharze Zdobywców Pucharów, więc każdy chciał się tam załapać. Natomiast faktem jest, że nie pomagało chyba tym rozgrywkom rozgrywanie finałów w miastach w celu popularyzacji futbolu. W malutkich miastach, ośrodkach malutkich, no, w których generalnie nigdy nie było ekstraklasy. Zdarzały się takie historie. Rzeczywiście jest tak, że od pewnego czasu każdy mecz jest na Stadionie Narodowym w Warszawie rozgrywany. Osobiście jestem tego o tyle przeciwnikiem, że jest jeszcze kilka innych fajnych stadionów, na których ten finał Pucharu Polski można by rozegrać, na przykład Stadion Śląski. No, nie mogę o tym wspomnieć. No jest jak jest. Mam nadzieję, że przyjdzie dużo ludzi na ten finał. To powinno być wielkie futbolowe święto i powinno być tam na tym Stadionie Narodowym z 20 tysięcy kibiców Pogoni, 20 tysięcy kibiców Wisły i cała reszta neutralna.
Wisła Kraków, Pogoń Szczecin to spotkanie dzisiaj o 16 na Stadionie Narodowym, a za niespełna godzinę kolejne fakty w RMF FM, w nich m.in. pełne turystów Mikołajki, czyli piękne, słoneczne Mazury. Nie zabraknie też porad, jak grillować, żeby się nie rozchorować, no i nie za bardzo nie przytyć.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.